Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuły.
Cały czas trwamy w rozważaniu trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Życie w Chrystusie. Dział pierwszy, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym, rozdział trzeci, zbawienie Boże, prawo i łaska. Artykuł pierwszy, prawo moralne. Dziś przechodzimy do punktu trzeciego zatytułowanego Nowe Prawo, czyli prawo ewangeliczne. Rozpoczynamy od punktu 1965. Nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne, jest na ziemi dopełnieniem prawa Bożego, prawa naturalnego i objawionego. Jest ono dziełem Chrystusa i zostało wyrażone w sposób szczególny w kazaniu na górze. Jest ono także dziełem Ducha Świętego i przez niego staje się wewnętrznym prawem miłości. Zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, dam prawo moje w ich myśl, a na ich sercach je wypiszę. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Czytamy w liście do Hebrajczyków. Nowe prawo jest łaską Ducha Świętego, daną wiernym przez wiarę w Chrystusa. Działa ono przez miłość, korzysta z kazania na górze, by pouczyć nas, co należy czynić, i z sakramentów, by udzielić nam łaski do wypełniania tych pouczeń. Kto będzie chciał rozważać pobożnie i trzeźwo kazanie, które nasz Pan Jezus Chrystus wygłosił na górze, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, to sądzę, że znajdzie w nim wielką kartę życia chrześcijańskiego. Są w nim zawarte wszelkie przepisy, które kształtują życie chrześcijańskie, uczy nas święty Augustyn. Prawo ewangeliczne wypełnia, oczyszcza, przekracza i udoskonala stare prawo. W błogosławieństwach wypełnia ono obietnice Boże, podnosząc je i kierując do Królestwa Niebieskiego. Zwraca się do tych, którzy są gotowi przyjąć z wiarą te nowe nadzieje. Do ubogich, pokornych, zasmuconych, czystego serca, prześladowanych z powodu Chrystusa, wytyczając w ten sposób zdumiewające drogi Królestwa Bożego. Prawo ewangeliczne wypełnia przykazania prawa. Kazanie na górze nie znosi przepisów moralnych starego prawa i nie pomniejsza ich znaczenia, ale wydobywa ich ukryte możliwości i sprawia, że rodzą się z nich nowe wymagania. Objawia całą ich boską i ludzką prawdę. Nie dodaje nowych zewnętrznych przepisów, ale przemienia samo źródło czynów, czyli serce, gdzie człowiek wybiera między tym, co czyste i nieczyste, gdzie kształtuje się wiara, nadzieja i miłość, a wraz z nimi inne cnoty. W ten sposób Ewangelia prowadzi prawo do jego pełni przez naśladowanie doskonałości Ojca Niebieskiego, przebaczenie nieprzyjaciołom i modlitwę za prześladowców na wzór boskiej wspaniałomyślności. Nowe prawo obejmuje akty religijne, jałmużnę, modlitwę i post, kierując je do Ojca, który widzi w ukryciu, w przeciwieństwie do tych, którzy pragną, żeby ich ludzie widzieli. Jego modlitwą jest Ojcze nasz. Prawo ewangeliczne zakłada rozstrzygający wybór między dwiema drogami oraz wypełnienie słów Chrystusa. Streszcza je złota zasada: wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. To fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 12. Całe prawo ewangeliczne sprowadza się do nowego przykazania Jezusa, byśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Do kazania na górze należy dołączyć katechezę moralną pouczeń apostolskich, zawartą w liście do Rzymian, rozdział 12 do 15, w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12 do 13, liście do Kolosan, rozdział 3 i 4 oraz liście do Efezjan, rozdział od 4 do 6. Nauka ta przykazuje z autorytetem apostołów nauczanie Pana, zwłaszcza przez wykład cnót, wypływających z wiary w Chrystusa i ożywionych przez miłość, szczególny dar Ducha Świętego. Miłość niech będzie bez obłudy, w miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności, czytamy w liście do Rzymian, rozdział 12, wersety od 9 do 13. Katecheza ta uczy nas także rachunku sumienia w świetle naszego związku z Chrystusem i z Kościołem. Nowe prawo jest nazywane prawem miłości, ponieważ pobudza do działania bardziej z miłości, którą wlewa Duch Święty, niż z bojaźni. Jest nazywana prawem łaski, ponieważ udziela mocy łaski do działania za pośrednictwem wiary i sakramentów, oraz prawem wolności, ponieważ wyzwala nas od obrzędowych i prawnych przepisów starego prawa, skłania do spontanicznego działania pod wpływem miłości, a w końcu pozwala nam przejść ze stanu niewolnika, który nie wie, co czyni Pan jego, do stanu przyjaciela Chrystusa, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, czytamy w Ewangelii według świętego Jana, lub też do stanu syna, dziedzica. Poza przykazaniami nowe prawo zawiera także rady ewangeliczne. Tradycyjne rozróżnienie między przykazaniami Bożymi a radami ewangelicznymi opiera się na ich relacji do miłości, czyli doskonałości życia chrześcijańskiego. Zadaniem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością. Celem rad jest oddalenie tego, co nawet nie sprzeciwia się miłości, ale może stanowić przeszkodę w jej rozwoju. Rady ewangeliczne ukazują żywą pełnię miłości, ciągle niezadowolonej z tego, że nie daje więcej. Są świadectwem jej porywu i pobudzają naszą gotowość duchową. Istotą doskonałości nowego prawa jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Rady ewangeliczne wskazują bardziej bezpośrednie drogi i bardziej odpowiednie środki, jakie powinny być stosowane zależnie od powołania konkretnego człowieka. Święty Franciszek Saledzy poucza nas tak. Bóg chce, by każdy poszczególny człowiek stosował się do wszystkich rad, nie do wszystkich rad, przepraszam, lecz tylko do tych, które są dlań odpowiednie i których wymaga miłość w zależności od osób, czasu, okoliczności i sił. Miłość bowiem, jako królowa wszystkich cnót, wszystkich przykazań, wszystkich rad, słowem wszystkich praw i wszystkich uczynków chrześcijańskich, nadaje im wszystkim właściwe im znaczenie, porządek, czas i wartość. W skrócie. Według Pisma Świętego prawo jest ojcowskim pouczeniem Boga wskazującym człowiekowi drogi, które prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazującym dróg zła. Prawo jest rozporządzeniem rozumu dla dobra wspólnego wydanym przez tego, kto troszczy się o wspólnotę. Chrystus jest kresem prawa. On sam poucza o Bożej sprawiedliwości i jej udziela. Prawo naturalne jest uczestnictwem człowieka, stworzonego na obraz swego Stwórcy, w mądrości i dobroci Boga. Wyraża ono godność osoby ludzkiej i stanowi podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków. Prawo naturalne jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Stanowi ono konieczną podstawę do opracowania zasad moralnych oraz dla prawa cywilnego. Stare prawo stanowi pierwszy etap prawa objawionego. Jego przepisy moralne streszczają się w 10 przykazaniach. Prawo mojżeszowe zawiera wiele prawd w sposób naturalny, dostępnych rozumowi. Bóg objawił je, ponieważ ludzie nie odczytali ich w swoich sercach. Stare prawo jest pewnym przygotowaniem do Ewangelii. Nowe prawo jest łaską Ducha Świętego, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Działa ono przez miłość. Zostało wyrażone w sposób szczególny w kazaniu na górze i korzysta z sakramentów, aby udzielać nam łaski. Prawo ewangeliczne wypełnia, przekracza i udoskonala stare prawo. Jego obietnice przez błogosławieństwa Królestwa Niebieskiego, jego przykazania przez przemianę źródła czynów, czyli serca. Nowe prawo jest prawem miłości, prawem łaski, prawem wolności. Oprócz przykazań nowe prawo zawiera rady ewangeliczne. Świętość Kościoła wspierają w szczególny sposób różnorakie rady, których przestrzeganie Pan w Ewangelii zaleca swoim uczniom. To tyle tekstu, moglibyśmy powiedzieć, takiego suchego tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Za chwilę przejdziemy do jego interpretacji i do jego tłumaczenia. rozważając tematykę prawa, czy to prawa starego, czy prawa nowego, kiedy robimy krok dalej, wchodzimy jakby etap wyżej, stopień wyżej, uświadamiamy sobie przede wszystkim pierwszą fundamentalną rzecz, to znaczy genialność pedagogii Pana Boga. Genialność, która polega na tym, że Pan Bóg nie stawia człowiekowi od razu poprzeczki bardzo wysokiej, nie wiadomo jak podniesionej, ale dostosowuje swoje objawienie i dostosowuje wymagania, które stawia człowiekowi do jego etapu rozwoju. Błąd, który często jest popełniany przez nas ludzi, to jest ocenianie historii z perspektywy dnia dzisiejszego. To jest rzecz, przed którą przestrzegają nas bardzo mocno historycy. To znaczy nie możemy z perspektywy naszego poznania, naszego doświadczenia, naszego rozwoju cywilizacyjnego i również rozwoju moralnego oceniać historii. To jest błąd ludzki. Bóg o tym wie. Dlatego człowieka wychowuje, kiedy sięgamy do kart Pisma Świętego od Starego Testamentu, gdybyśmy chcieli wszystkie historie ułożyć chronologicznie, zobaczylibyśmy, jak pięknie Bóg prowadzi człowieka, ale z każdym krokiem podnosząc mu tą poprzeczkę. I tak jak prawo to naturalne wyrażało się w dekalogu i ono przedstawiało i było dostosowane do człowieka na tym etapie, na którym on się znalazł, czyli u początku tak naprawdę rozwoju cywilizacji i rozwoju ludzkości, kiedy jeszcze ten szacunek do życia, kiedy jeszcze ten szacunek do drugiego człowieka nie był tak rozwinięty, o tyle na początku właśnie to prawo mówiło bardzo konkretnie nie zabijaj, choć dopuszczało te momenty obrony, dopuszczało te momenty odwetu, zemsty i tak dalej, i tak dalej. Jednak, kiedy przychodzi na ziemię Chrystus, kiedy Bóg staje się człowiekiem, kiedy w swojej tylko i wyłącznie i sobie znanej logice Bóg stwierdza, że ludzkość dojrzała już do momentu wcielenia, że ludzkość dojrzała już do tego punktu, żeby wejść ten stopień wyżej i Chrystus staje się człowiekiem i wtedy przedstawia człowiekowi, przedstawia nam wszystkim, przedstawia ludziom swoją naukę, która mówi, wejdź znów stopień wyżej. Na czym będzie polegało to wejście stopień wyżej? Dotychczas, i czytamy to bardzo wyraźnie w Ewangelii, szczególnie Żydzi, którzy byli tymi depozytariuszami prawa Bożego, którzy byli tymi depozytariuszami 10 przykazań, skupiali się na tym, w jaki sposób prawa przestrzegać. Mając 10 przykazań, bojąc się i mając świadomość tego, że każde z przykazań jest też przestrzeganie przykazania, jest chwałą i czcią oddaną Bogu, bojąc się, żeby nikt tego przykazania nie złamał, zaczęli obwarowywać prawo, dekalog, dziesiątkami, a nawet setkami innych praw i przykazań, po to, żeby dekalog jako taki stał się bezpieczny. Zadaniem, gdzieś tam sensem w pewnym momencie życia i wiary stało się przestrzeganiem prawa. Stało się przestrzeganie prawa. Dlatego faryzeusze przychodzą do Jezusa i zadają mu pytanie, które przykazanie jest największe? Które przykazanie w twoim rozumieniu? Ty, nauczycielu, powiedz nam, co jest najważniejsze. A Jezus pokazuje im, co jest najważniejsze. Będziesz miłował. Słuchaj, Izraelu, i będziesz miłował. Jezus podnosi tę poprzeczkę, próbuje wepchnąć, tak jakby podnieść człowieka wyżej. Nie tylko, tak jak dotychczas stali faryzeusze na granicy przykazania, tak? I balansując jakby na linię, na tej granicy, zastanawiali się, kiedy go przekroczą. Dlatego stają przed Jezusem i pytają się, kto jest moim bliźnim? Stają przed Jezusem, pytają się, kiedy przekroczę przykazanie, tak? Czy ten, kto spogląda na niewiastę, czy ten, kto z nią obcuje, jest już popełnia cudzołóstwo, czy ten, kto tylko na nią popatrzy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stają na granicy i zastanawiają się, jak daleko mogę wyciągnąć tą nogę, że tak powiem, za tę linię, żeby jeszcze grzechu nie popełnić. Natomiast Jezus pokazuje nam zupełnie inną wartość. Kładzie ten środek ciężkości w zupełnie innym punkcie. To nie pytanie, kiedy przekraczam prawo, ale pytanie, w jaki sposób mam je wypełnić. Czyli wypełnić przestrzeń między granicą, którą jest grzech, a moim sercem. Granicą między moim czynem, a tym momentem, kiedy już grzech popełniam. Dlatego Jezus będzie nam mówił bardzo pięknie, wypełnieniem prawa jest miłość. Czyli tą przestrzenią między mną, a tą linią, między tym punktem jest miłość. Miłość do Boga, miłość do samego siebie i miłość do drugiego człowieka. Kiedy ten potrójny filtr nałożymy na nasze spojrzenie na świat, kiedy ten potrójny filtr nałożymy na nasz sposób postrzegania świata, wtedy zobaczymy, że wiele rzeczywistości w prawie nie staje się bezsensownym prawem ograniczającym mnie i pętającym, jak kaganiec, który jest nakładany zwierzęciu, żeby nie mógł ugryźć, żeby nie mógł otworzyć tej swojej paszczy za szeroko, tylko patrzę, że prawo staje się dla mnie wskazaniem. Prawo staje się dla mnie drogowskazem. Zamiast ograniczeniem staje się czymś, co jak barierka na urwisku zapewnia mi bezpieczeństwo. Ja już nie muszę się bać tego, że w każdej chwili mogę spaść. Ale mogę się zastanowić nad tym, w jaki sposób wypełnić tę przestrzeń, która jest na drodze. To będzie właśnie rozumienie prawa w perspektywie miłości i o tym będzie nam mówił katechizm Kościoła katolickiego właśnie. To wypełnienie prawa i to prawo ewangeliczne, tak jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1967, ono wypełnia, oczyszcza, przekracza i udoskonala stare prawo. Właśnie dlatego, że nie patrzy już tylko z poziomu jurydycznego. Przestrzegam czy nie? Wypełniam czy nie? Czy już zgrzeszyłem, czy jeszcze nie? Nie, ja szukam tego, co z tego prawa wyrasta, co z tego prawa może stać się moim wypełnieniem. Jezus będzie, owszem, bardzo wysoko tę poprzeczkę podnosić. Kiedy sięgniemy do kazania na górze, to będziemy, kiedy rozważać będziemy jeszcze dekalog, kiedy będziemy w późniejszych etapach katechizmu dochodzić do tych 10 przykazań, to oczywiście jeszcze też do tego tematu dojdziemy, ale możemy teraz go tak delikatnie dotknąć. Jezus będzie mówił, nie ten, kto dopuścił się cudzołóstwa, nie ten, kto zamordował, popełnił grzech, nie zabijaj czy nie cudzołóż, ale już ten, który popatrzył, już ten, który w swoim sercu dopuścił się nienawiści. Dlaczego? Dlatego, że on już pozbył się ze swojego serca filtru miłości. Nie popatrzył na tę drugą osobę z miłością, ale popatrzył na nią jak na przedmiot pożądania, przedmiot swojej nienawiści, przedmiot jakiegoś tam wyrazu swoich emocji nieuporządkowanych, bo zabrakło miłości. Kiedy na swoją relację z Panem Bogiem patrzę tylko i wyłącznie, nie z perspektywy miłości, ale z perspektywy prawa, bo muszę odbyć, nie wiem, kolejny post, muszę odmówić kolejną modlitwę, nie dlatego, że kocham, ale dlatego, że muszę, bo takie jest prawo. Nie, Pan Jezus mówi, fundamentem prawa jest miłość. To miłość zaprasza mnie do tego, żebym chciał dokonać jałmużny. Miłość zaprasza mnie do tego, żebym chciał właśnie się pomodlić, żebym chciał spotkać się z Bogiem, chciał spotkać się z drugim człowiekiem. To miłość jest fundamentem tego nowego prawa. I dopiero w tym świetle i dopiero w tym fundamencie będziemy mogli zrozumieć, czym na przykład są błogosławieństwa. Kiedy Jezus mówi, błogosławieni jesteście cisi, błogosławieni jesteście łaknący sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. Dlaczego? Dlatego, że macie być też świadkami miłości. Macie zrozumieć, że to miłość jest fundamentem waszego życia. I oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to niesamowicie trudne i niełatwe do wprowadzenia w nasze życie. Ale Jezus, znając kondycję ludzką, nie daje nam poprzeczki, do której nie jesteśmy w stanie doskoczyć. Nie daje nam zadań i wymagań, których nie bylibyśmy w stanie podjąć. Dlatego też rozumienie dekalogu i pytanie o dekalog nie może się i w ogóle o prawo jako takie, żeby przejść ten etap wyżej, żeby przejść ten etap właśnie z rozumienia tylko jurydycznego prawa, nie możemy zadawać pytania po co? Po co mam wypełniać dekalog? Po co mam w swoim życiu kierować się przykazaniami? Ale pytanie, dla kogo? Dla kogo? Wtedy zrozumiem, że wchodzę poziom wyżej. Że przekraczając dekalog, wypełniając przestrzeń właśnie między granicą przykazania a tym, co jest przed nią, wypełniając ją miłością, wchodzę w prawo Boże. I tutaj właśnie też doświadczam na przykład rad ewangelicznych. Rady czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wielu innych. Bo rozumiem, że tu jest sens chrześcijaństwa, miłość nieprzyjaciół, modlitwa za tych, którzy nas prześladują. Nie tylko i wyłącznie powstrzymywanie się od wymierzenia kary, wymierzenia odwetu, tak? Ale zrobienie czegoś więcej, miłości, obdarowanie tego człowieka. Tu jest gdzieś ten sens, tu jest gdzieś ta droga, przy czym cały czas musimy pamiętać o tym, o czym mówi nam katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1985. Nowe prawo jest prawem miłości, ale jest również prawem łaski i prawem wolności. Prawem łaski to znaczy i wypełnieniem jego, zrozumieniem, albo inaczej pomocą do wypełnienia tego prawa, pomocą do zrozumienia go i pomocą do wdrożenia go w życie musi być łaska. Czyli tutaj my musimy wejść we współpracę z Bogiem. To nie ja sam, prężąc swoje muskuły tylko, jestem w stanie wypełnić na przykład te 10 przykazań. Ale jestem w stanie je wypełnić dlatego, że współpracuję z łaską Bożą, że proszę Pana Boga o tą wolność serca, która sprawi, że ja będę w stanie wyskoczyć, wyjść, przejść ponad swoimi uprzedzeniami, ponad swoimi podziałami, ponad tym wszystkim, co gdzieś tam jest we mnie. Nowe prawo jest prawem miłości, prawem łaski i prawem wolności.